I wracamy do rozmowy z dzisiejszymi gośćmi Radia Łódź, czyli Pawłem Borusiewiczem i Dawidem Gabarą. Rozmawiamy o Stowarzyszeniu Prawo Dziecka i rozmawiamy o władzy rodzicielskiej, opiece nad dziećmi. Tu wielokrotnie padło stwierdzenie opieka naprzemienna. To może powiedzmy troszkę więcej, na czym to polega i jakie są korzyści według panów właśnie z opieki naprzemiennej w opozycji do tej koncepcji, która przeważa w sądownictwie polskim, że dziecko powinno mieć jeden dom. Są badania, nie polskie, tak?
Tak. No, są badania wskazujące na to, że opieka naprzemienna wycisza konflikt, wygasza z biegiem czasu.
No, między rodzicami, między czyli rodzicami, to są korzyści nie tylko
korzyści
dla dziecka.
Głównie dla dziecka, tak? Popatrzmy oczami dziecka, no bo to jest najważniejsze i myślę, że ta audycja, mówiąc o równouprawnieniu, tylko jakby no, patrzmy jednak z punktu widzenia dziecka.
Bo wtrącę to jest jedną rzecz tylko, Dawid, bo mówimy tutaj o przypadkach, gdzie nie ma patologii. Mówimy o normalnych osobach, nie w przypadkach, kiedy rodzice nadużywają swojej władzy wobec dziecka. To tylko mówimy o przypadkach, kiedy no, rodzice po prostu w pewnym momencie nie mogą się dogadać i się rozstają. Tak?
Znaczy to może powiedzmy wprost, no jakby jeśli rodzice się rozstają i wszystkie rzeczy finansowe i materialne przestają ich łączyć, to jedyną rzeczą, jakby formą dokuczenia jest dziecko po prostu. I no niestety ja to tak odbieram, że wiele tych kobiet tak to robi.
A ta opieka
właśnie wracając do tej opieki naprzemiennej, tak? No są badania mówiące o tym, że ten konflikt jest wygaszany. W innych krajach opieka niejako naprzemienna jest, powiedzmy, obligatoryjna, czy tam z automatu, czy jest preferowana, jakkolwiek to nazwać, tak? Ona jest w pierwszej kolejności orzekana. I teraz różnie się przyjmuje, bo można przyjąć, że to są podzielone czas pół na pół, albo czas tam od 40 do 60%. Jakby w różnych proporcjach.
Czyli tutaj
tak?
Można to regulować. To nie jest tak, że zawsze jest pół na pół, bo to przecież
znaczy,
różne są.
To może odniosę do swojego przypadku, tak? Bo to będzie najprościej. No, to było przyjęte, że to jest pół na pół i każdy z nas miał tak ten czas z dzieckiem spędzać, czy właściwie dziecko z nami. No ale są różne rzeczy, które tam, czy to choroby, tak? Rodzica, czy jakieś tam sprawy rodzinne, zawodowe i tak dalej. Więc tutaj to gasi też konflikt, że daje elastyczność, tak? Jeśli mama dzwoni do mnie i mówi, że słuchaj,
jest
bo coś mi w pracy
potrzebny.
Wypadło, tak? A dziecko jest chore, proszę pojedź synem do lekarza, dobra, nie ma problemu, tak? Ta sytuacja jest drugą stroną. Jeśli ja pracuję i coś mi wypadnie dłużej i na przykład z jakichś przyczyn nie mogę być to nie ma problemu, czy wtedy dzień zostanie u mnie, czy dziecko jest chore, tak? I źle się czuje. No przecież nie będzie nikt na siłę z temperaturą i tak dalej, tak? Przerzucał dziecka między domem, bo skoro tam już niech się wychoruje, potem wróci. I teraz, co to dało? No ja w tym jakby uczestniczę 9 lat i obserwowałem przez te lata, jak jakby zachowywało się dziecko i próbowaliśmy o tym cały czas rozmawiać i dopasowywać do potrzeb dziecka. I on w którymś momencie nawet zaczął sygnalizować, że jakby czuje się źle, bo tak często musi przechodzić. No to spróbujmy w takim razie, że będziesz dłużej u mamy. No i spróbowaliśmy. I to trwało przykładowo pół roku. Nie zmienialiśmy się tydzień w tydzień, tylko co 2 tygodnie. Powiedział po tym czasie, że jednak mu to nie odpowiada. I on chciałby wrócić do poprzedniej formy. I jakby podążaliśmy trochę za jego głosem, a czas cały czas zbliżony był do połowy z jednym rodzicem i połowy z drugim.
A to ciekawe i to ważne, co podkreślamy, że dzisiaj w tej audycji o równouprawnieniu mówimy nie tylko o prawach ojców, ale też o prawach dzieci.
No myślę, właśnie, że w głównej mierze mówmy pod tym kątem, bo jakby no można powiedzieć, że ktoś może zaraz tutaj odebrać to, że tu przyszli ojcowie, którzy walczą i jakby no jakaś opozycja czy tam się odezwie. Ale to nie, no to głównie mówmy o dzieciach, tak, bo my tak jako stowarzyszenie również tutaj pomaga dzieciom głównie, a nie ojcom.
Dlatego tak się nazywa prawo dziecka.
No właśnie. I teraz no to chyba tyle na temat opieki naprzemiennej. No to jest.
No, a to, że korzyści z opieki naprzemiennej są dla dziecka takie, że ma kontakt z ojcem, jeszcze z matką, no to jest oczywiste.
To prawda? Jest oczywiste, ale jeszcze, bo no, wiadomo, tak? Matka daje inne wzorce, ojciec inne i tak dalej. To no, nie uda się kobiecie samotnie wychowującej dziecko jakby prawidłowo wychować, tak? Bez tych wzorców.
No, tutaj niektóre słuchające nas samotne mamy na pewno zaprotestują, że się da.
Nie, na pewno się da, tak? Tylko jednak powiedzmy, no mężczyzna i pracę fizyczne i pewne zasady życia moralnego mężczyzny też są zupełnie inne i kobieta ich nie przekaże. No to nie ma dwóch zdań, tak? I tu nie chodzi o teraz jakąkolwiek jakby rodzaj dyskryminacji, tak? Bo mówimy o równości, ale no tak natura nas skonstruowała, tak? I nawet no, w przyrodzie występują takie same rzeczy.
To może jeszcze wspomnę o koledze w stowarzyszeniu, który jest w zarządzie stowarzyszenia, że on poszedł, można nazwać, że w przypadku silnego konfliktu, który no, przez sąd był zdefiniowany jako, że jest niemożliwe tutaj jest opieka naprzemienna. Ale sytuacja była taka, że w międzyczasie tutaj akurat sędzina zmieniła się i druga sędzina, sędzia zadecydowała, że jednak jest możliwa ta opieka naprzemienna ze względu na dowody, które on przedstawił. I nagle się okazało, że ten silny konflikt, gdzie dzieci nie były wydawane, były nastawiane przeciwko niemu, nagle się skończył. Nagle po prostu, jeżeli matka zobaczyła, że nie ma już dalszej drogi do tego, żeby tutaj móc jakikolwiek ten proces przeszkadzać w tym procesie. Poza tym dzieci też zaczęły oponować. No tutaj jakby postawiły się bardzo mocno przeciwko takiej sytuacji, że nie mogą się spotykać z tatą. No to były dzieci, najmłodsze to miała 6 lat, 9 i 11.
No to już tak. Dzieci, które mogą się postawić. Tak. Takie malutkie, 4-3-letnie.
To nie, ale tu właśnie tutaj najbardziej ten najstarszy syn.
I potwierdziło się to, tak, że konflikt został złagodzony.
Ale zupełnie został złagodzony. To w tej chwili tutaj dzwonią do siebie, to też mama dzwoni na przykład przygotować ci obiad dla dzieci, bo nie będziesz miał czasu. Wymieniają się właśnie, to jest tydzień na tydzień w tej chwili, ale oni się wymieniają na przykład czasem, że jedno bierze, zamieniają te tygodnie między sobą, tam też pozwalają troszeczkę, na przykład jak dziecko chce iść do taty w tygodniu mamy, to idzie do taty, jak chce do mamy, to idzie do mamy. No to zupełnie nagle stało się to zupełnie, no kompletnie ten konflikt wygasł, a wręcz przeciwnie, no te relacje nagle stały się naprawdę bardzo dobre.
Znaczy ja bym chciał jeszcze poruszyć jedną rzecz w związku z opieką naprzemienną, bo tutaj mamy teraz takie dwa przykłady, czyli moja córka, jeśli matki utrudniają kontakty z ojcem, to zazwyczaj całej rodzinie ojca. Czyli teraz tak, w moim przypadku o kontakty musiała wystąpić również moja mama, czyli babcia. I teraz ja z moją pierwszą partnerką w imieniu mojego syna musiałem wystąpić o kontakty brata z siostrą. I teraz mówię o tym, żeby pokazać, jaka jest skala, ile musiało być postępowań. Mój syn, mimo tego, że wcześniej razem się wychowywali, nie widział rok czasu mojej córki, bo matka nie pozwalała. Spotkania sądowe, które mieliśmy ustalone, no po prostu nie dochodziły do skutku, pomimo tego, że był przy nich kurator. Przyjeżdżałem z synem, matka się nie godziła, zabierała córkę i jakby, no tutaj nie ma tego, że to jest dobro dzieci, tak? Ale mówię to pod kątem tego, że to jest jakby sytuacja A, tak? Jaka ona jest trudna i że dzieci, rodzeństwo przyrodnie, ale nie może się spotykać. A w przypadku opieki naprzemiennej dziecko ma kontakt z mamą i z tatą, z dziadkiem i z babcią, od strony mamy i od strony taty. Tak? Więc jakby cała taka, no powiedzmy, rodzina, choć nie jest już kompletna, ale te zostają zachowane, tak? Wartości, wiadomo.
Jak wiadomo, każde te relacje niosą coś,
tak,
z sobą.
Tak, dokładnie.
No to są, z babcią,
dokładnie,
z dziadkiem,
dokładnie.
Dziadkiem.
To są dokładnie to, o czym mówiłem, czyli mama nie zastąpi relacji z babcią, no i tak dalej, tak samo jak z tatą. I to są rzeczy, które no, tylko dziadek może pokazać. Przykładowo tam jakieś pierwsze majsterkowanie, czy jakieś tam gry w piłkę, gdy rodzice są trochę tam młodsi, zabiegani, tam wiadomo, tak, jak to się odbywa.
A jak sprawują się sądy, jeśli wnosi się sprawy już o właściwie wyegzekwowanie tego, co jest prawem ojca? Wtedy, kiedy mama zabrania kontaktów, a ojciec ma wyznaczone choćby te kilkanaście godzin w miesiącu, no i co wtedy, jak mama zabrania?
No wtedy jest, wchodzi coś takiego jak zagrożenie karą pieniężną.
To już mówiliśmy o tym, że tutaj tak, pana ekspartnerka ma tę karę 17 tysięcy, ale nie da się jej wyegzekwować.
No nie da się.
Czyli właściwie co, ojcowie są bezsilni, czy też stowarzyszenie to jest jakaś siła?
No, nie do końca. Stowarzyszenia też mają ograniczenia. Troszeczkę prawo tutaj nie do końca jest precyzyjne, jeśli chodzi o możliwość występowania stowarzyszenia w sprawach rodzinnych.
Możemy... Ale bywa, że reprezentuje ojca.
Tak, tak. Bywa, że sąd jednak, że sąd jednak dopuszcza. No tutaj sąd może tutaj dosyć dowolnie interpretować. Niestety droga odwoławcza jest dosyć długa. Ale jednak zdarza się, że, znaczy, tak naprawdę, no, sąd nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby nie dopuścić stowarzyszenia jako strony społecznej. I nie ma zupełnie żadnych przeciwwskazań i tak naprawdę, no, to jest, wynika z dobrej woli sędziego, czy dopuści stowarzyszenie, czy nie. Jeśli chodzi o działania stowarzyszenia, no to też działamy w Sejmie i w Senacie do tego, żeby jednak zmienić to prawo, żeby to prawo doprecyzować i wprowadzić parytet pomiędzy rodzicami. To chodzi po prostu o równe szanse, żeby idąc do sądu, byli mniej więcej jednakowo traktowani i tata, i mama, że równie są potrzebni dziecku, prawie na równych zasadach, no bo wiadomo, zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko jest bardzo małe i na przykład matka jeszcze karmi piersią dziecko, no to wtedy tutaj jest, no jakby można powiedzieć, że traktowani są równo, ale jednak tutaj
ale potrzeby
ten czas,
dziecka decydują. Potrzeby
dziecka są jednak bardziej wtedy związane, bardziej związane z mamą. Ale mówię, to chodzi o to, żeby prawie równo byli traktowani, że i mama, i tata są ważni i potrzebni dziecku.
Żeby jeszcze można było potem wyegzekwować to prawo, jak zostanie tak pięknie zmienione, to żeby jednak potem praktyka poszła za tym, bo to bardzo wiele zależy od dobrej woli. Także tutaj panowie wspominali o przedstawicielach instytucji, czy mowa była o nauczycielkach w przedszkolu. Nie zawsze ta wiedza też jest odpowiednia, bo jeśli sąd wyznacza ojcu ileś godzin kontaktu z dzieckiem, to nie znaczy, że tylko te godziny mu się należą,
tak,
że to jest pewne minimum, tak? Czyli pani w przedszkolu nie powinna mieć zastrzeżeń, kiedy przychodzi.
No nie powinna.
Oczywiście.
Ale te zastrzeżenia wywołuje ta ograniczona, nieszczęsna władza rodzicielska.
Znaczy myślę, że tutaj pokutuje taki obraz trochę, to co Paweł mówił, te 2-3% takiego może ojca, nazwijmy to agresora, tak? Czyli, że skoro ma ograniczoną władzę, to już coś było z nim nie tak.
I pewnie bił dzieciaka.
Tak, przyszła matka do przedszkola, powiedziała panią, że tata ma ograniczoną władzę i proszę tu na niego uważać. I teraz panie niejako, bojąc się o tą sytuację, a nie znając dobrze prawa, no najłatwiej powiedzmy tego ojca troszkę odgonić, tak? No nie może pan tu wejść, nie może pan to, tamto. Jak tata bardzo by chciał i zacznie mocniej naciskać, no to jest odbierany jako awanturnik, tak? I znów mamy taką jakby sytuację paranoiczną, bo kochający chciałby się dostać,
tak,
bo nie widzi dziecka. I tak było w moim przypadku. Czyli mama utrudnia spotkania i jedyną drogą, którą mogę się spotkać z dzieckiem, czy tak jak Paweł, jest pójście do przedszkola lub do jakiegoś miejsca, gdzie mogę spotkać również moje dziecko, a tam no, mogę jakby zostać źle odebrany, tak? No i paradoksalnie akurat
tak
no jeszcze do przedszkola chodzę, ale powiedzmy, znam wielu ojców, którym było to zabronione, tak? Niejako wynikało to właśnie z pokutującej z tej świadomości, z nieświadomości znaczy, właściwie tych ludzi.
Może,
tak?
Może tu trzeba troszeczkę jakby drogę całą przedstawić. No jeżeli sąd wyznacza parę godzin w miesiącu ojcu, no to ciężko, żeby potem nagle zaczął karać matkę, że ona nie wydaje tego dziecka na ojcu na kontakty. No bo w zasadzie po co? No po co? No skoro to jest tylko parę godzin, no to sąd często się spotyka, tak, że mówi, po co to panu? No po co tutaj pan tak walczy, no skoro to i tak
nie
jest...
Niech pan odpuści, tak, bo to i tak jest tak mało, tak?
Tak, bo to i tak jest tak mało. I teraz zaczyna się cała droga, tak? Ojciec ma parę godzin, bo sąd twierdzi, że uczestniczy mało w życiu dziecka, ważniejsza jest matka. I no, bardzo, bardzo, bardzo długo analizuje to, czy w ogóle ukarać matkę dziecka. Teoretycznie prawo jest skonstruowane tak, że samo, bo to jest dwuetapowy proces. Czyli najpierw jest zagrożenie karą, czyli tutaj w ogóle nie powinien sąd się zastanawiać nad tym, czy zagrażać karą, czy nie, jeżeli kontakty się nie odbywają. są dowody na to, że się kontakty nie odbywają, powinien zagrozić karą. Potem dopiero, jeżeli te kontakty dalej się nie odbywają, po trzech, ojciec może złożyć, czy tam no, rodzic może złożyć po 3 miesiącach o kolejne ukaranie. Już o wyegzekwowanie tej kwoty, że te kontakty się nie odbywają. No i wtedy może jakby przeprowadzić cały proces, czy coś tam nie... Znaczy matka w międzyczasie oczywiście może różne składać badania i tak dalej, czyli że coś jest niedobrego, coś się dzieje, bo być może ojciec, może rzeczywiście z jakiejś ze strony ojca jest jakieś zagrożenie i wtedy matka może oczywiście tutaj jakby, no nie tyle może się bronić, co udowodnić to, że coś jest nie tak i wtedy żadnej kary nie dostanie. Natomiast jeżeli jest wszystko w porządku, no to powinna zostać ukarana. A sądy ten proces, samo zagrożenie karą, rozciągają bardzo w czasie. Przesłuchują świadków, dowodzą różnych rzeczy. I samo to...
Może tutaj teraz, bo jeśli dobrze pamiętam, to statystycznie sprawa do pierwszej rozprawy to jest 9 miesięcy. Więc niejako w tym terminie mama może bezkarnie
utrudniać,
a potem... No, powiedzmy, osiąga dla siebie, dla matki konsekwencje, znaczy korzyści, tak? No bo powiedzmy, izoluje ojca, to potem trafiamy do sądu, na badania, do biegłych, no i biegły orzekają, że więzi są słabe, no bo przecież ojciec nie widział
dziecka
rok czasu.
Mijają te miesiące, a w tym czasie dziecko rośnie i to już jest prawie rok bez ojca w życiu dziecka. To już nie, bardzo trudne potem do załatania, tym bardziej, że kolejne rozprawy nie zawsze przynoszą pożądany skutek i to się może tak ciągnąć.
Znaczy, tu już są jeszcze, no, tutaj jako stowarzyszenie znamy przypadki, gdzie sądy zagrażają tak niskimi kwotami, że to jest śmieszne. Po 10 zł za na przykład utrudnienie, czyli jeśli ojciec, tak jak Paweł mówi, ma kilka godzin w miesiącu, niech to będą 4 spotkania nawet, załóżmy w uproszczeniu, że to są 4 soboty, to no co to jest 40 zł za miesiąc? Mama nie wydaje dziecka 40 zł. U mnie jest zagrożenie karą 200 zł za każde niewydanie. Nazbierało się już 17 tysięcy prawomocnym orzeczeniem sądu. Tak?
Tak,
i dalej
wspominał.
Nie mogę tego wyegzekwować. Także dalej do kontaktów nie dochodzi. No, te narzędzia już u mnie poszły dużo dalej, tak? I ten przymusowy odbiór. No ale mamy, powiedzmy, no wskazujemy, no jakie te procesy, nazwijmy to sądowe, niosą niekorzyści dla dzieci, a jakie opieka naprzemienna niesie korzyści, no bo to chyba zostało tu już dość dobrze powiedziane.
No tutaj też dodam jeszcze, zagrożenie karą pieniężną można również wprowadzać, jeżeli kontakty się nie odbywają na przykład, że no, w tym przypadku rodzic się nie stawia na kontakty. Ale
dotyczy się to i ojca, i matki.
Tak, ale zagrożenie karą, to wszystko wynika z pewnych konsekwencji. Wynika z tego, że jakby idąc do sądu, sąd od razu z góry zakłada, że dziecko ma być przy matce. I tu od razu zaczynają się rodzić problemy. Jeżeli powstaje rodzic pierwszoplanowy, i drugoplanowy. Zawsze ten drugoplanowy jest gorszy.
Dlatego teraz trzeba się postarać o ten parytet, o to
tak.
Równe traktowanie. Kończy się czas audycji. Powiedzmy jeszcze słuchaczom, kiedy te zmiany w prawie mogą zostać wprowadzone, bo najpierw, na razie jest projekt tylko w Sejmie i w Senacie.
Tak, na razie projekt jest w Senacie tak naprawdę. W tej chwili jest projekt w Senacie. Jest to projekt senacki, to jest druk 776 i on powstał na podstawie petycji Stop alienacji rodzicielskiej i jest to projekt całkiem dobry. Najważniejsze, że wprowadza ten jakby do pewnego stopnia ten jakby parytet pomiędzy rodzicami.
I czekamy teraz senatorów.
Na decyzję senatorów, natomiast jest drugi projekt z Ministerstwa Sprawiedliwości, no, który powstał jakby troszkę wymuszony poprzez ten projekt senacki. Jest dużo gorszy. No niestety jest dużo gorszy. Jest przygotowany przez sędziów, byłych sędziów, którzy pracowali, teraz pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Którzy mają właśnie te przyzwyczajenia.
Tak, którzy mają te przyzwyczajenia i tak naprawdę jest piękny opis do tych zmian, ale to się sprowadza się tylko do w zasadzie, jeśli chodzi o opiekę naprzemienną, do niczego.
No to w takim razie kibicujemy temu pierwszemu projektowi. Kiedy tylko coś się zmieni, to zapraszam do Radia Łódź, przedstawicieli Stowarzyszenia Prawo Dziecka, a za rozmowę dzisiaj dziękuję prezesowi stowarzyszenia, Pawłowi Borusiewiczowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Dawidowi Gabarze. Dziękuję.
Dziękuję.